Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
7 minut po godzinie 11, Tomasz Olszewski, dzień dobry. Katarzyna Bellingham oczywiście w studiu, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Narzekamy czy nie narzekamy? Bo ja na razie przyznaję, że jeśli chodzi o zbiory pomidorów, to nie narzekam, a smakuje.
Jeżeli chodzi o ogród, to ja jeszcze na nic nie narzekam, ale będzie pewnie mi za gorąco w tym tygodniu, bo słyszałam, że tu jakieś strasznie, strasznie wysokie temperatury, więc i też burze i deszcze, więc duża, duża wilgotność. Czy rośliny
z Azji?
Nie, nie o to chodzi, tylko no mamy takie rośliny w sumie teraz latem, mamy rośliny, które pochodzą z takich bardziej gorących stref klimatycznych, to nie jest problem. Problemem może zacząć być to, że jest wilgotność powietrza i jest bardzo gorąco. Choroby grzybowe, czyli trzeba bardzo uważać na to. Bardzo na przykład...
Pająki są bardzo aktywne, mnóstwo pajęczyn wszędzie, nawet pomidory mi oplotły i odpędziłem.
Naprawdę?
Znaczy dyskretnie przeniosłem pająki w inne miejsce, bo myślałem tak, no przyleci zapylacz z przeproszeniem, żeby mi zrobić pomidorka, a ten pająk go dopadnie, to tak, to tak. Nie bawimy się.
Tak, nie wiem, czy na pająki dobrze to podziała, ale na pewno na choroby grzybowe dobrze podziała porządna przewiewność w tunelu czy w szklarni, więc teraz już na pewno jak wyjeżdżamy rano do pracy, przed pracą wychodzimy do tunelu, do ogrodu, otwieramy na oścież drzwi, okna, wszystko jak najbardziej, żeby było jak najwięcej przepływu powietrza. Wtedy te choroby grzybowe się tak nie kumulują, nie zagnieżdżają pomiędzy roślinami. I oczywiście na przykład, jeżeli będzie super gorąco, no ja postawiam w swoim tunelu, ja mam duży tunel, ogromny wiatrak. No taki wiatrak, wentylator, tak to się chyba nazywa
wentylator,
fachowo.
Tak.
I teraz jak będzie tak bardzo, bardzo dużo, to będę ten wentylator włączała. Nie chodzi o schłodzenie powietrza, tylko chodzi o zmieszanie powietrza. A pajączków to nie widziałam u siebie w szklarni. Może dlatego, że tak wcinamy szybko te pomidory, że pająki się nas boją. Pomidory, bakłażany, pięknego dzisiaj bakłażana zebrałam. Już można zacząć robić różne przetwory, bo teraz już właściwie zaczyna się tego robić na tyle dużo, że już nie tylko na śniadanko pomidorek, czy do obiadu, do sałatki, tylko już można do słoików również.
Pani Katarzyno, no czeka mnie malowanie mieszkania, bo w związku z urlopem odbiło mi przy rekordowych zbiorach wiśni. Postanowiłem zrobić... konfitury wiśniowe, no oczywiście drylowanie spowodowało to, że mieszkanie nadaje się do malowania.
Na szczęście my nie mogliśmy znaleźć drylownicy.
Ja to też bez drylownicy, paluszkami.
Aha, to dlatego nadaje się do malowania. Nie, myśmy nie znalazły drylownicy, więc tylko ucierpiał fartuch, tak prawdę mówiąc, który już jest wyprany, ale to jest problem. Później jest też problem z piciem takich kompotów, dlatego, bo kompot również zrobiliśmy i oczywiście jak się dziecku daje, to od razu stres. Tylko pamiętaj, z tego plamy pozostają na zawsze.
No ale rzeczywiście przetwory trzeba robić, zwłaszcza, że na przykład ceny owoców niektórych są tak atrakcyjne, że chyba atrakcyjne bardziej dla kupujących być nie mogą, a dla sprzedawców już bardziej niskie też być nie mogą, bo jeżeli za 3,5 zł możemy już oskubane z szypułek czarne porzeczki kupić, no to grzechem byłoby nie kupić tych porzeczek i nie zrobić sobie konfitury albo smorodinówki.
Pyszny dżem, pyszny dżem, naprawdę, bo porzeczki, ja robię tylko porzeczki, cukier i troszkę cytryny, chociaż no i tak mają wystarczająco dużo pektyn. I to jest najlepszy dżem na świecie, naprawdę polecam. Nie mam z taką ciepłą bagieteczką prosto z piekarnika.
To ja zrobiłem bez cytryny.
No ale to...
Ale zrobiłem też w dużym słoju to drugie. Na zimę, no to i tak rok musi stać, więc...
U nas to tak powoli schodzi, zimę. Że ja mam jeszcze takie zapasy, że aż strach.
Czyli robimy przetwory, korzystamy z uroków lata, wietrzymy
w szklarnie. Tak, bo to całe słońce, które teraz jest zamknięte w roślinach, przecież jak pomidory dojrzewają, jak bakłażany, cukinie dojrzewają, truskawki, no ja nadal mam truskawki, mam taką odmianę, którą właściwie przez cały sezon plonuję, maliny, wszystkie owoce, jak to dojrzewa, przecież to zamyka w sobie tą energię słoneczną i my potem zjadając te owoce, zjadamy tą energię słoneczną.
Prawo więc... zachowania energii.
I to jest fantastyczne, bo niestety, jeżeli na przykład zjadamy jakieś zwierzę, no to wiecie, to już jesteśmy jak takim drugim, drugorzędnym odbiorcą tej energii słonecznej, więc naprawdę najwięcej tych owoców i tych warzyw wcinać, dlatego, bo to jest naprawdę przede wszystkim bardzo zdrowe, bardziej niż zwierzaki. A zwierzakom dajmy żyć.
Ja anonsując spotkanie z panią powiedziałem, że dzisiaj będzie o roślinach dwuletnich.
Tak, żebyśmy nie zapomnieli przypadkiem.
Wyścigi dwulatków, to tak jak zresztą na torach wyścigowych są takie konie. Są wyścigi dwulatków.
Tak. Troszeczkę co innego niż konie. Rośliny dwuletnie są fantastyczną grupą roślin, które bardzo rzadko w Polsce uprawiamy ze względu na to, że troszeczkę są trudniejsze.
Jesteśmy niecierpliwi.
Jesteśmy niecierpliwi, a może też niekoniecznie zawsze mamy wiedzę, jak te rośliny rosną, jak się je wysiewa, kiedy się je wysiewa. Mamy właściwie w ogrodach krzewy drzewa, to wiadomo, to dla takich osób, które tak naprawdę nie chcą tak specjalnie dużo robić w ogrodzie, nie muszą przy nich chodzić, ale też ten ogród jest bardziej monotonny. Wiadomo, że drzewo może zmienić kolor liści, może mieć owoce, kwiaty, to samo z krzewami, jednak najwięcej kwiatów to mają kwiaty, czyli byliny, kwiaty jednoroczne, kwiaty dwuletnie. Kwiaty jednoroczne to jest sprawa bardzo prosta, dlatego, bo często Państwo piszecie do nas, że na przykład rozsiewają u Was w ogrodzie onętki, czy jakieś tam ogóreczniki. Dużo jest roślin, które się bardzo łatwo same wysiewają z roku na rok i dlatego niektóre osoby nawet nie zdają sobie sprawy, że to są rośliny jednoroczne, a nie...
Bo one ciągle są.
Dokładnie. One,
to tak jak kosmosy, które same wysiały u mnie i po prostu
tylko
jest
tylko zmieniają miejsce, magicznie. Prawda?
Bo wiaterek zawiał.
Tak, one zmieniają miejsce, ale cały czas są w naszym ogrodzie, cały czas rosną przy bylinach, przy krzewach, przy drzewach. Jednak inaczej jest z roślinami dwuletnimi. Dlatego, bo roślina dwuletnia potrzebuje 2 lat, aby dojść do kwitnienia. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę. Na przykład marchewka, pietruszka, pasternak. To są wszystko również rośliny dwuletnie. Ze względu, tak, one w pierwszym roku rozwijają korzeń oraz masę zieloną, a w związku z tym, że my zżeramy korzeń w pierwszym roku, no to jak nie ma korzenia roślina, to również nie kwitnie, tak? No to już nie będziemy w przyszłym roku cieszyć się jej kwiatem. Ale gdybyśmy pozostawili marchewkę lub pasternak lub pietruszkę w glebie,
to tak jak ta marchew
można,
zwyczajna, tak, ta pramarchew, tak, która
dwuletnią
w moim ogrodzie rośnie w ilościach oszalałych.
Tak, i bardzo dobrze, bo ona jest bardzo, bardzo miododajną rośliną dla przyrody, dla natury. To jeżeli pozwolicie Państwo tym roślinom zakwitnąć w drugim roku, to zobaczycie, jakie mają przepiękne baldachy. Zazwyczaj białe, albo takie jakieś bardzo, bardzo leciutko różowe baldachy, czyli taki typ kwiatostanu, który jest otwarty dla właśnie owadów, dla motyli. To jest jeden z najbardziej miododajnych typów kwiatów, jakie w ogóle mogą być. I proszę się nie bać, bo one wszystkie wyglądają jak barszcz Sosnowskiego, tak? My jesteśmy tak nastawieni, że barszcz Sosnowskiego, ojej.
Bo w wiadomościach mówiliśmy o tym, że człuchów się zmaga.
Dobrze, niech mówią o wiadomościach, ale niech też pokazują ten barszcz Sosnowskiego w proporcjach, jak to jest przy człowieku, tak? Jak bardzo duża jest ta roślina. Te wszystkie baldaszkowe, które teraz rosną, właśnie te i dzika marchew, i trybula, tego jest bardzo dużo roślin, które mają właśnie takie kwiaty, które są podobne do barszczu Sosnowskiego, ale barszcz Sosnowskiego, gdybyście Państwo zobaczyli tę roślinę na żywo, to byście od razu wiedzieli, że to jest roślina z kosmosu.
Mamut przy
ratlerku. Ona jest ogromna, tak, ona jest większa od nas i od razu wiadomo, że coś jest nie tak. To jest coś nie tak. Także proszę się nie martwić, jak macie jakieś rośliny baldaszkowe.
To ruskie, a nie kosmos.
Z kosmosu, a to nie wiadomo. I też są barszcze, dużo różnych barszczy jest, które są całkowicie okej. Okay. Także proszę się nie martwić, a w ogóle wszystkie rośliny latem trzeba uważać, zanim będziemy je obmacywać, obłamywać, w nich się tarzać. Wszystkie rośliny podczas tak wysokiej temperatury wytwarzają olejki, soki i mogą nas poparzyć. A akurat barszcz Sosnowskiego ma tego o wiele więcej, bo jest po prostu ogromny. Dlatego jest o tyle bardziej niebezpieczny, plus jego oczywiście możliwości do rozsiewania się. I właśnie chciałam mówić o barszczu, dlatego, bo to jest ciekawe. Barszcz Sosnowskiego jest nie rośliną dwuletnią, nie jednoroczną, a czasami 5-letnią czy 4-letnią. W zależności od stanowiska, gdzie się wysieje, ona potrzebuje aż 3 lub 4 sezonów, żeby rozwinąć ogromny system korzeniowy, ogromną rozetę i potem z tej rozety właśnie wychodzi ten ogromny kwiat i taki wysoki kwiat. Także proszę się nie martwić, ale wracajmy do tych roślin dwuletnich. Jest ich bardzo, bardzo dużo. O to chodzi, abyśmy pamiętali, że w pierwszym roku rozwiną liście i korzeń, a w drugim roku rozwiną piękne kwiatostany.
Malwy.
Na przykład malwy. I właśnie te rośliny, jedyne co musimy zapamiętać, jeżeli chodzi o rośliny dwuletnie, to, że należałoby je wysiewać w ogrodzie czerwiec, lipiec. Teraz jeszcze można by było pójść i jeszcze wysiać, ale tylko do
tylko
jutra.
Jutro.
Tylko do jutra. I teoretycznie, i to tak się w praktyce również sprawdza, we wrześniu, do końca września już będą na tyle duże te sadzonki, jeżeli wysiejemy na przykład gdzieś tam na rozsadniku, najlepiej na rozsadniku w ogrodzie na zewnątrz, jakiś tam rządek wysiać, że można by było już wtedy do końca września spokojnie przesadzać te sadzonki na miejsca stałe. Ja w zeszłym roku fantastycznie udało mi się właśnie w ten sposób uprawiać różne, przeróżne malwy. Mam piękną malwę Creme de Cassis, która jest pojedynczą malwą o takim właśnie wiśniowym kolorze. Mam dzwonki dwuletnie, oczywiście naparstnice też, to są takie typowe rośliny dwuletnie. Można w ten sposób również uprawiać byliny, takie jak...
A mrozy zwane starcami? Albo starce zwane mrozami, to też podobno dwuletnia roślina.
Starzec, czyli...
Takie charakterystyczne listki, takie ładne, karbowane, takie stalowo jakby...
Tak, to jest taka roślinka do doniczek, prawda? Bardziej na jakieś takie obsadzenia sezonowe, wiem o co chodzi. Ale chyba pan ma to gdzieś w ogrodzie, prawda?
Na kleje mam w ogrodzie i właśnie...
Ta roślina w ogóle jest teoretycznie jednoroczna, ale czasami przeżywa...
I udało jej się tak. w następnym roku wypuścić takie, że tak powiem, łodyżki z kwiatami. A następnie okazało się, że w tym roku w kilku miejscach mi same z siebie wyrosły nowe egzemplarze, dwa dorodne.
Ja nie wiem, czy ona nie jest w swoim klimacie w ogóle byliną, albo nawet krzewinką, bo ona ma trochę zdrewniałe później to wszystko, prawda?
Trochę tak, ale ona jest czasami na klomby używana i potem jest usuwana z tych klombów.
Ona jest po prostu u nas w Polsce używana jako roślina taka sezonowa, dokładnie, na klomby, na jakieś obsadzenia sezonowe. Ale jest bardzo, bardzo dużo roślin dwuletnich. Są maki dwuletnie, mak syberyjski warto uprawiać jako roślinę dwuletnią i potem bardzo,
legalne.
Bardzo długo... Tak, ten mak jest legalny. Maków też jest bardzo dużo, są jednoroczne, dwuletnie i wieloletnie. Także jeżeli jesteście państwo w sklepie ogrodniczym, w szkółce, czy kupujecie nasiona przez internet, to proszę się nie bać tych roślin dwuletnich, dlatego, bo naprawdę warto. Ja teraz mam swoje oko na Mikołajka Olbrzymiego. Odmiana Miss Wilmot, Wilmot's Ghost, czyli duch pani Wilmot.
Powinien być, bo jak to Mikołajek, to...
Nie, bo to jest taka fajna legenda związana z tym Mikołajkiem. To jest, no, wygląda jak Mikołajek normalny, że tak powiem, tylko jest ogromna, tak? To jest Mikołajek olbrzymi i właśnie jest rośliną dwuletnią, więc teraz można by było albo sypnąć nasiona na rabaty, albo wysiać gdzieś na rozsadę i potem one w przyszłym roku będą pięknie kwitły. I one fantastycznie u nas w naszym klimacie rosną, tylko jakoś nie uprawiamy tego, bo to jest roślina dwuletnia, jakoś nam się nie chce, ale wiem z tego, że w naszym klimacie dobrze rośnie, ponieważ przychodzą do mnie miłośnicy ogrodów odwiedzić mój ogród i opowiadają mi, co u siebie uprawiają. I między innymi właśnie tego Mikołajka Olbrzymiego. A historia jest taka śmieszna, związana z tą odmianą, że właśnie taka stara, zgorzkniała panna Miss Wilmot chodziła po ogrodach i wszędzie tam, gdzie nie rósł ten Mikołajek, to ona im rzucała nasiona. Zawsze miała w kieszeni trochę nasion, rozrzucała. Znaczy ja się akurat cieszę, bo ja bardzo lubię tego Mikołajka, więc im więcej Mikołajków w pięknych ogrodach, tym więcej pięknych ogrodów. Ale to właśnie z tego wzięła się nazwa tej odmiany, że ona wszędzie chodziła i wrzucała. I potem jak zmarła, to te Mikołajki wyrastały rok po roku jak taki duch pani Wilmot.
To piękna opowieść. Mniej piękna opowieść z obwodnicy Trójmiasta od Gdyni. Podobno stoi się w korku do zjazdu, na wjazdu na autostradę. Nasi słuchacze pytają, co się dzieje. Ja myślę, że to, co się dzieje, po prostu nazywa się wymiana turnusów, mówiąc brutalnie, biorąc pod uwagę, że kończy się lipiec i jutro, co prawda, no ale poniedziałek, więc dla wielu to jest zmiana.
Jest zmiana i w ogóle jest zmiana na drogach. Faktycznie, jak ja dojeżdżam tutaj do radia, to teraz latem jest zupełnie inaczej. Jest dużo bardzo powolnych kierowców, muszę przyznać.
Rzeczywiście, prawda? Tacy, tak. Powiedziałbym, filozofowie za kółkiem. Ja też jechałem na przykład w pani stronę w sobotę i w niedzielę, czyli na przykład z Żukowa w kierunku Kościerzyn i zdarzają się kierowcami. Normalna prędkość dopuszczalna na tej trasie to jest 90 km, o ile nie ma ograniczeń. A są tacy, którzy jadą 60 na przykład, a zanim następny wystraszony, no i... Nic się nie da zrobić, bo
często
jest tak gęsty,
że... podwójna linia, jedą ciężarówki i bardzo, bardzo ciężko tak jest. Także nawet taki spokojny człowiek jak ja, ogrodnik, musi się czasami zdenerwować.
Ale potem wróci do ogrodu i się uspokoi, tu pogłaszczę Mikołajka, odmianę duch pani, nie pamiętam.
Troszeczkę podchwaszcza, ja najbardziej odstresowujące jest dla mnie odchwaszczanie.
Odstresowujące?
Tak.
Nie chciałaby pani na wycieczkę na Żuławy się wybrać?
Nie, dziękuję.
To bo ja mam zachwaszczone, czyli z tego wynika, że być może nie odczuwam stresu i dlatego mam tyle chwastów.
No jeżeli macie państwo chwasty, to dlatego, że nie ściółkujecie. O. Ziemia naturalnie musi być czymś pokryta. Inaczej, przy mocnych opadach deszczu, jak przynajmniej u nas na Kaszubach był taki dosyć mocny opad deszczu wczoraj, jeżeli ziemia jest goła, odkryta, no to dostanie, prawda, mocnym deszczem i... będzie przygnieciona, przyklapnięta i będzie to w jakimś stopniu już niszczenie jej struktury. Przy mocnym wietrze, znowu przy suchej pogodzie, ta ziemia jest wywiewana. Więc no nie może ziemia leżeć, że tak powiem, goła, odkryta, no bo się wstydzi i musi czymś zarosnąć. Jeżeli państwo nie dacie jej jakiejś ściółki, jakiejś kołderki, to będzie zarastała chwastami i jest to naturalną ściółką ziemi. Także proszę o tym pamiętać i nie ma sensu wyrywać tych chwastów, wyrywać i znowu odkrywać ziemię. Trzeba ją czymś przykryć. I tym, czym przykryć, to może być tysiąc różnych pomysłów. Najlepiej
W miastach zwycięża beton, niestety.
No, ja wiem, że w miastach zwycięża beton, ale w ogrodach, gdzie jest ziemia, to można by było ją przykryć nawet słomą. Nawet, no, jeżeli kora to taka najdrobniejsza, jaka się da i przekompostowana. Musicie Państwo wybrać coś na ściółkę, co jest już przekompostowane albo się w ogóle nie przekompostuje, więc kamień, małe otoczaki, frakcja 0,8 do 1,6, one się nigdy nie przekompostują, więc nie ma co się stresować. Albo właśnie jakiś materia organiczna, kompost, obornik. Ja zawsze tutaj Państwu bardzo serdecznie polecam, jeżeli macie swojego kompost, szadułek, wystarczy zadzwonić na kompostownię i miła pani tam nam powie, co jak i dalej. Naprawdę jest fantastyczny, ma bardzo dużo składników pokarmowych, dlatego, bo poza tym, że jest dobrą ściółką, bo tak jak moje rabaty preriowe w tym roku urosły, to...
Widziałem na zdjęcia.
To aż strach. One, ja się śmieję, zawsze wspominam książkę Przygodę pana Huczka, którą czytałam, jak byłam bardzo, bardzo mała. To był czeski jakiś pisarz i on, czescy pisarze zazwyczaj piszą zwariowane książki, historie, i to była historia dla dzieci, gdzie właśnie roślina wyrosła taka wielka, że zawładnęła całym domem.
Tutaj a propos marchewek, ktoś z naszych słuchaczy pisze, robię któreś już podejście i nie mogę wyhodować. W tym roku mam dwa rzędy, liście piękne, korzenie malutkie i białe, z dwóch różnych paczek nasion. Oba rodzaje białe. To samo.
Ciekawe.
Co może być nie tak? Podlewam od czasu do czasu wodą zmieszaną z kompostem.
Że białe, to raczej nie może być wina
może
ogrodnika.
Może pietruszka, może ktoś wspał.
To znaczy, no ja to już słyszałam kilka dni temu podobny komentarz, że ktoś kupił nasiona normalnej, o czym mówimy, marchewki. Normalnej marchewki okazała się wcale nie normalna pomarańczowa marchewka, tylko właśnie była koloru albo żółtego, albo białego. Bo nie wiem, czy Państwo sobie w ogóle zdajecie z tego sprawę, ale pomarańczowa marchewka to jest nowość w świecie. Dopiero od niedawna...
Naturalna jest biała.
100 lat chyba. Powiedzmy, czy iluś tam...
Ta dzika jest biała,
tak,
bo sprawdzałem
mamy
korzenie.
Tą marchewkę pomarańczową, uprawiamy ją w ogrodach, czy kupujemy ją w sklepach i uważamy ją za tak najbardziej normalną, ale taka oryginalna marchewka była biała i żółta. Więc coś może tam poszło nie tak, nie wiem, co to są za nasiona, ale nie wydaje mi się, że to, że ona jest biała, to byłaby... przyczyną złego jakiegoś, złej uprawy. Ale już abstrahując od tego, jeżeli chodzi o marchewkę i inne warzywa, które możemy zaliczyć do grupy korzeniowych, i to nie tylko wszystko to, co rośnie pod ziemią, czyli powiedzmy pasternak, pietruszka, marchewka, seler nawet, ale również takie rośliny jak cebulowe, czy cebula, czy szalotka, czy por, czy czosnek jadalny, to wszystko nie lubi bogatej gleby. Więc jeżeli Państwo podlewacie tą marchewkę wodą z kompostem, to może nie jest taki dobry pomysł. One lubią bardziej przepuszczalne, piaszczyste i bardziej ubogie niż wszystkie inne warzywa. Także jeżeli macie warzywnik, to warto sadzić w nim, rozplanować swoje warzywa według płodozmianu na 3 lub 4 lata. Płodozmian polega generalnie na tym, że te warzywa wędrują z jednego zagonu na drugi zagon i nie wracają z powrotem na ten sam zagon przynajmniej przez 3 lata. To są różne powody, przede wszystkim takie, żeby w tym miejscu nie zagnieździły się jakieś choroby i szkodniki danej grupy warzyw. Także ten kawałek ogrodu, który przeznaczacie Państwo w następnym roku pod właśnie rośliny korzeniowe, to warto w ogóle nie nawozić za bardzo żadną materią organiczną, ani kompostem, ani obornikiem przekompostowanym, ani właściwie niczym, co może spowodować, że ta gleba będzie bogatsza w tym roku. Ona będzie na następny rok. Na następny rok możecie Państwo ją czymś nawieść, ale uprawiajcie te marchewki i tak dalej nie grzędzie, tylko zagonie. Grzędy to są chyba kur, tak?
Tak, mówią daj kurze grzędę, a ona wyżej siędę. Pani Monika napisze, dzień dobry, u mnie między kwiatami i warzywami jest pełno lebiody. I ja się cieszę, będzie pyszna kasza z jej nasion na obiad. O kaszy z nasion lebiody na obiad nie słyszałem. Słyszałem o zupie z lebiody, to owszem, tak.
No to fajnie, tylko że ja na przykład mam taką purpurową, bo jest taka piękna, że ją zostawiam, żeby po prostu była ozdobna. Bardzo ładna. Ona jest pyszna w sałatkach również, jak się zbiera jeszcze, póki te listki są delikatne. Ale o tym, że nasiona jako kasza, no to jestem ciekawa. Jak to się przyrządza? Proszę nam napisać.
No właśnie, poprosimy, bo ja też jestem zaintrygowany, bo mam dużo lebiody, ale nie wiedziałem o tym, że można coś z niej zrobić typu kasza. Dlaczego nie kwitną piwonie już trzeci rok?
No dużo może być powodów. Może być taki powód, że należy je podzielić. Nie wiem, czy to jest jakaś duża, duża kępa, stara, czy niekoniecznie.
Najlepiej jakieś o poglądy polityczne zapytać, to same się podzielą.
Można też tak. Poza tym, czy rosną w słońcu, czy w cieniu? Piwonie nie lubią rosnąć w cieniu. One lubią raczej słońce albo delikatny półcień. To też jest ważne. I też jaka nie lubią za bardzo piaszczystej gleby, tylko taką troszeczkę bardziej cięższą, że tak powiem.
No właśnie, mi też jedna prawie wyschła na amen, bo w słońcu była. A te, co były w półcieniu, to wyszły.
W delikatnym półcieniu, ale też i w słońcu. A jak w słońcu, no to trzeba ściółkować. Jeżeli wysycha, to ściółkować. Wszystko trzeba ściółkować.
Wszystko trzeba ściółkować, a po przerwie dalej będziemy ściółkować. Katarzyna Bellingham, no mnóstwo SMS-ów przychodzi dotyczących już tego, co nasi słuchacze robią ze swoich zbiorów płodów, które licznie, bo mimo tej suszy, niektóre owoce, ja miałem w tym roku rekordowy zbiór wiśni, jak na moje wiśnie.
Tak, chyba wiśnie w tym roku były piękne, nawet mi się dostało troszkę tych wiśni. No to ciekawa jestem, co? Kompoty i powidła, znaczy nie powidła i konfitury z wiśni, co?
Ja zrobiłem konfitury z wiśni. Mhm. W tym roku nie nastawiałem tego drugiego, co dorośli lubią, dlatego że mam jeszcze z poprzednich lat
właśnie,
nastawione, a ponieważ jakoś spożycie zdecydowanie się zmniejszyło, w związku z tym nie...
Pomidory tak dosyć, pomidory długo jakoś tak w tym roku zabierało się za takie porządne plonowanie, ale już chyba u Państwa szczególnie, bo osoby, które mają te pomidory szczepione, to na pewno nie narzekają na plony.
Nie narzekają. No. Zajadają, nawet mam dzisiaj tutaj mozzarellę z pomidorami prosto z krzaka zerwanymi, ale właśnie znajomi spod Sulęczyna pytali mnie, bo mówią, że niektórzy twierdzą, że tam nie można wyhodować w pełni normalnych pomidorów, nie karłowych, tak, żeby zaowocowały, jeżeli nie ma się szklarni.
No, ja powiem szczerze, że ja już zrezygnowałam z takiego czegoś. Ja w pierwszych kilku latach chciałam nawet specjalne takie miejsca, bardzo nasłonecznione i suche, stworzyłam dla tych moich pomidorów, ale...
Czyli polnego, takiego typowo polnego, normalnego, dużego, pełnogabarytowego nie da się uzyskać?
No nie, dlatego, bo no, u nas bardzo szybko przychodziła zaraza. No też, nie wiadomo, no, ten rok jest inny. Ten rok jest bardzo ciepły i jest naprawdę słoneczny i to jest zupełnie co innego. Ostatni rok był bardzo mokry, więc na pewno nikt nie miał żadnych sukcesów z takimi na zewnątrz pomidorami. Poprzednie lata też były znowu chłodne, też było mokro dosyć. Pamiętam, chyba 2 lata temu była powódź, kiedy kapibary uciekły. Pamiętam, z zoo i się rozmnożyły. Jakoś zapamiętałam to szczególnie. Także jeżeli chcecie Państwo naprawdę cieszyć się takimi dużymi pomidorami, bo one są najfajniejsze, te koktajlowe są okej i też fajnie je mieć w sałatce, bo są ładne, różnokolorowe. Można z nich zrobić bardzo fajny sos z zapiekanych pomidorów.
No, takie błyskawiczne do pasty, czyli makaronu, prawda?
Tak,
ciach, ciach, oliwa, naszła i już.
Ale smak takiego pomidora
to
pysznego.
To musi być bawole serce.
Albo bawole serce, albo malinowy. Muszę Państwu się przyznać, że te
malinowe... malinowe takie,
tak, no, ja mam malinowy warszawski, który uprawiam z nasion. Naszych polskich nasion i one były od samego początku najbardziej problematyczne. Te rośliny same w sobie były takie jakieś herlawe, przebarwiały się liście, ale no są, rosną, same się pozakańczały, już nie chciały więcej rosnąć, więc najwyraźniej rośliny stwierdziły, że nie wydolą więcej, ale z tego, co są, jakie z tych owoców, które wyrosły, to naprawdę są przepyszne, więc jeżeli macie Państwo ochotę się naprawdę pobawić z tymi pomidorami, to te malinowe są super, takie duże, ale z takich bardzo łatwych, starych, dawnych odmian, troszeczkę może zapomnianych, ale przepyszne pomidory, to właśnie jest albo czarny krym, albo czarny książę, czyli Black Prince, Black Krym, bardzo, bardzo, bardzo smaczne pomidory, niemniej jednak one są delikatne. Tak jak zawsze mówię, to dla mnie wystarczy, że już przyniosę tego pomidora z tunelu do siebie, do domu i już on dalsze podróże nie przetrzyma.
Bawole serca też, przecież to jest tak delikatne, że wystarczy złapać mocniej i już...
Ale nie ma nic lepszego niż 4 takie wielkie pomidory, garść bazylii, cebula i to tylko cebulkę podsmażamy na początku w masełku, potem to wszystko wrzucamy do środka, 10 minut to się zagotuje do blendera i mamy pyszną zupę krem pomidorową, no najzdrowszą na świecie, w ogóle bez żadnych dodatków, do tego tylko dodajemy jakiegoś na przykład słodkiej śmietanki i możemy jeść, nawet jak nie mamy zębów, bo to jest taka zupa krem.
I pod warunkiem oczywiście, że nie przyszedł bazyliszek, bo do mnie przyszedł bazyliszek i zjadł mi całą bazylię. Jeden... Z tu się ostał taki bazyliowy drzewko, no to potem się dorwał do tego ten, jak to, slag?
Mm-hmm.
Ta ochyda pełzająca.
Tak, czyli bezdomne ślimaki. No ja też mam ja mam bardzo dużo bazylii, bo ja mam bazylią wysadzoną ścieżkę po obu stronach ścieżki w moim tunelu. I też są takie dziureczki, to są gąsieniczki. gąsienice wcinają tą bazylię i potem widać, po gąsienicach widać takie małe czarne kupeczki również, takie małe kropki, to są ich odchody. I to od razu widać, że to jest gąsienica. Może jeżeli państwo macie kilka tylko egzemplarzy tej rośliny, no to wystarczy pójść te gąsienice zebrać, bo zazwyczaj nie ma ich wielu. Jest tylko kilka, albo może nawet czasami jeden osobnik. Także można go ręcznie usunąć, przenieść go na przykład na pokrzywę albo na jakieś rośliny, na których nam specjalnie nie zależy.
Witam. Czemu magnolia gubi liście? Jest w miejscu nasłonecznionym, posypuje jaramilą. Pozdrawiam.
Również pozdrawiam. Magnolia gubi liście prawdopodobnie, bo jest w miejscu nasłonecznionym. Magnolia jest rośliną właściwie leśną. Magnolia lubi pół zacienienie przynajmniej. Już nie mówię, że nawet i by troszkę więcej zniosła. Jaramile jest to nawóz sztuczny. W związku z tym im więcej pani posypuje, czy pan...
Pani, nie podpisane.
To tym więcej tego sztucznego nawozu zbiera się w ziemi. I jeżeli roślina jest nieszczęśliwa, to będzie właśnie zrzucała liście. To będzie pierwsza oznaka, że coś jest jej nie tak. Ona nie będzie magicznie pobierała więcej nawozu. Jest coś z nią nie tak, więc trzeba o tym pomyśleć. Zawsze wtedy warto podkarmiać nawozami naturalnymi, bo jeżeli roślina nie przyjmie tego nawozu z jakiegoś tam powodu, czy ma za dużo słońca, czy za mało, czy za sucho, czy za dużo wody, to wtedy ten nawóz naturalnie się rozłoży w glebie. Jeżeli rzucamy nawóz sztuczny, to niestety, jeżeli roślina nie przyjmuje tego nawozu, to on pozostaje w glebie i on ją krok po kroku niszczy. Także przede wszystkim magnolia nie powinna rosnąć na słońcu. Proszę ją przesadzić do pół cienia przynajmniej. Proszę ją podkarmiać tylko i wyłącznie nawozami naturalnymi i koniecznie ściółkować.
Piękne zdjęcie pani Celina nadesłała. Dzień dobry. Dzięki ciepłej wiośnie i słonecznemu latu obrodziły brzoskwinie. Są przepyszne. Pozdrawiam wierna słuchaczka Celina i są rzeczywiście
pani
piękne.
Pani Celino, pozdrawiamy również. Faktycznie brzoskwinie w tym roku są fantastyczne. Widziałam zdjęcia tutaj też koleżanki z Poznania. To coś pysznego. Bardzo się cieszę. Także wreszcie te osoby, które mają brzoskwinie, doczekały się jakichś fajnych plonów, dlatego, bo niestety one bardzo często cierpią podczas zimnej zośki, podczas takich późnych przymrozków. W tym roku nie było zimnej zośki. Ja osobiście tak po cichu mam nadzieję, chociaż to jest koniec świata, bo klimat naprawdę już tak się zmienił, że aż strach, ale ja bym się nie obraziła, gdyby tej zimnej zośki nie było. W ogóle już nigdy.
Maj, czerwiec, lipiec, mamy już 3 miesiące lata i nic nie zapowiada końca tego lata. Jak oglądałem prognozy takie na 2 tygodnie do przodu, to cały czas ochłodzenie będzie polegało na tym, że zamiast 30 stopni będziemy mieli 25.
25, tak. To znaczy ja w ogóle się zastanawiam, i to nie tylko ja, ale wiele osób, co będzie w ogrodzie za miesiąc, co będzie w ogrodzie za 2 miesiące, dlatego, bo te rośliny, które uprawiamy, jednak są zaprogramowane na jakiś okres wzrostu, dojrzewania. Oczywiście pomidory, dynie, no to będzie super, bo to są rośliny, które potrzebują długiego sezonu, czy papryczki ostre, czy papryka słodka.
Jakie mam
to wszystko
papryczki.
Będzie się bardzo cieszyło, jak najbardziej. Dynie również, bo u nas jednak na ten sezon na dynie jest krótki, więc jeżeli ktoś z państwa dopiero zawiązały się kwiaty, bo w zeszłym tygodniu była pani, która pisała, że ma tylko kwiaty męskie, kwiatów damskich jakoś nie ma na cukiniach czy na dyniach. No jeżeli one nawet teraz się zawiązują, to jest szansa, że jeżeli będzie tak ciepło, długo,
w nocy,
to one jeszcze
ponad
dojdą.
20 stopni w nocy, to ta tak dnia w nocy rośnie. Po ciemku to nie widzi gdzie rośnie, w którą stronę.
Ale na przykład u mnie rośliny na moich rabatach naturalistycznych, tych preriowych, to niestety, ale te, które kwitnąć miały powiedzmy za 3 tygodnie, już dawno kwitną. Więc ja się zastanawiam, co będzie. Mam nadzieję, dlatego, bo to jest bardzo ważne, że te rośliny są przygotowane do tego, żeby kwitnąć w tym czasie, kiedy są obloty motyli, które na przykład potrzebują tych roślin czy jakichś innych owadów. Mam nadzieję, że to wszystko się w jakiś sposób zgra. Ta natura jeszcze jest w stanie to wszystko ogarnąć, bo naprawdę takie zmiany pogody to jest może dla nas fajnie, jesteśmy bardziej opaleni, więcej czasu nad jeziorem. Niemniej jednak to dla przyrody to jest dom wariatów.
Jak zobaczę astry na targowisku, to będę wiedział, że już
będę się
koniec
martwił.
Lata. Ma kolejne pytania, bo pytań bardzo dużo mamy. Dobry przepis na chorobę chrzanu, pan Wiesław by chciał, dziękując z góry.
Chorobę chrzanu?
Choroba chrzanu.
No ja przyznam, że ja nie mam choroby chrzanu i nie znam choroby chrzanu, ale podejrzewam, że to chodzi o to, że po prostu...
Mi też zmarniał chrzan, przyznaję.
Ale że to korzeń, tak, gnije?
No nie wiemy właśnie, bo panie Wiesławie, liście usychają, czy... Co się dzieje? Na czym ta choroba polega? Objawy tej choroby po prostu, jeśli pan by mógł dopisać. Pani Joanna pisze, dzień dobry, wysechł mi i zbrązowiał duży krzew białej porzeczki. Co zrobić, by za rok się odrodził? Obok niego posadziłam rajską jabłoń i rokitnik. Czy to mogło mieć wpływ? Czy to jakaś choroba? Inne porzeczkowe krzewy w ogrodzie są zdrowe.
Ale co się stało z tym dokładnie?
Wysechł i zbrązowiał krzew białej porzeczki. Ale jeden, a inne się trzymają.
A może
czy to
coś
może
tam się...
rokitnik albo
nie, to raczej nie, to raczej nie, ale zastanawiam się, czy może tam jest jakiś na przykład, może przeszedł kret pod spodem, czy jakaś nowinica, bo ja niestety zauważyłam, że na moim w moim ogrodzie ziołowym wszystko pięknie wygląda, a w jednym miejscu pojawiły się właśnie trzy górki, takie kretowiska i przy tych kretowiskach bardzo, bardzo zmarniał czosnek szczypiorek. Zaczęły mu właśnie schnąć końcówki listków i zastanawiam się, czy, no, czy w jakiś sposób będę musiała wykopać go i zobaczyć, czy tam nie ma jakichś korytarzy. Proszę sprawdzić, czy coś się nie dzieje z korzeniem, bo to zazwyczaj jednak jakieś problemy idą od korzenia. Jeżeli jest suchy, to też może, jeżeli wysechł tak widocznie ponad powierzchnią gleby, tak, czyli liście są suche i pędy, to możliwe też jest, że po prostu zasechł z jakiegoś powodu, ale to jest mi trudno powiedzieć, skoro inne rośliny dobrze się czują, więc dlaczego ta porzeczka się źle czuje. Proszę ją przyciąć i oczywiście można zawsze poczekać na następny rok, może będzie okej, ale proszę sprawdzić, czy tam nic się nie dzieje z korzeniem, bo to od korzenia zazwyczaj takie problemy idą.
Pan Grzegorz poleca spinkę do włosów do drylowania, a pani Kasia pisze, pani Kasiu, na plamy świeże, wrzątek, to metoda z Bułgarii, sprawdza się w 100% pod warunkiem, że nie jest to sztuczna tkanina typu nylon, ale z tych łatwo schodzi, pozdrawiam.
Dokładnie, czyli wrzątek. Będziemy się polewać. Dziękuję bardzo.
To teraz jeszcze magnolie, bo mamy dwa magnoliowe SMS-y. Moja magnolia, pisze pani Marzena, ma ponad 20 lat, czasem przemarzła, ale do tej pory nie miałam z nią żadnych problemów. Tego lata spadły wszystkie liście i jakaś zaraza ją dopadła. Pleśni, już oprysk zrobiony, ale bardzo się martwię, czy ożyje. Pozdrawiam gorąco i upalnie.
Dużo magnolii cierpi w tym roku, bardzo dużo. Mamy co tydzień SMS-y od państwa, że magnolie właśnie robią to, co pani tutaj opisuje. Zrzucają liście przede wszystkim. I to jest, tak jak mówię, pierwszy stopień, jak roślina się broni. Także proszę się nie martwić, może w przyszłym roku będzie okej, ale jej jest źle, więc należy jej pomóc. I też nie przerzucanie jakiegoś sztucznego nawozu, tylko proszę przede wszystkim zobaczyć, czy on jej nie jest sucho, bo ten rok jest szczególnie suchy. Proszę ściółkować. Jeżeli na przykład teraz przejdzie jakiś porządny deszcz, to proszę natychmiast grubo na jakieś 7-10 centymetrów wyściółkować dookoła tej magnolii, żeby zatrzymać tą wilgoć w środku. No i niestety nie ma sensu niczym pryskać, nic takiego robić. Jak ona będzie osłabiona, no to naturalnie będzie przyjmowała i choroby do siebie, i szkodniki, i tak jak mówię, ratowała się zrzucaniem liści. Ale teraz na pewno nic nie może pani jej pomóc, tylko i wyłącznie podlewać i ściółkować i niekoniecznie podrzucać żadnymi nawozami. Teraz to już niech ona sobie po prostu wegetuje.
No i są też inne z magnoliami, no może problemy, ale przynajmniej ładnie wyglądające. Zakwitła magnolia, co się dzieje? Czy zakwitnie na wiosnę?
Teraz zakwitła magnolia. Tak. Czasami one robią takie rzeczy, to też się zdarza. Ja myślę, że zakwitnie na wiosnę. Jeżeli tylko będzie wiosna. Bo nic nie wiadomo już.
No właśnie, może lato będzie już zawsze, będzie trwało aż do niespodziewanego końca lata. Polecam Kabaret Starszych Panów, można znaleźć w różnych miejscach, także w wersji tylko książkowej, no wtedy bez muzyki trzeba sobie dośpiewać, ale można muzykę z płyty wziąć. Pani Danuta, dzień dobry, a ja mam bawole serce w donicach i okrągłe, czerwone, dwukolorowe i jesienne, czerwone i wszystko to w donicach na dworze, to tylko część zbiorów, no i zdjęcie tej części zbiorów od pani Danuty. I rzeczywiście pięknie.
Super.
I żółte, i te podłużne, i no i czego tu nie ma, i czarne.
Najwyraźniej pani Danuta ma zielone ręce.
Tygrysich nie widzę, tylko.
Zielone paluszki, tak zwane. Bardzo dobrze. Trzeba uprawiać, bo naprawdę nic tak nie smakuje, a już nie mówię o walorach zdrowotnych, jak to, co sami uprawiamy.
Ja zauważyłem, że w tym roku bardzo wiele osób, które znam, prawie wszyscy moi znajomi uprawiają pomidory. Także
bardzo
to jest jakoś wyjątkowo, ale to też myślę, wiele osób poszukuje ukojenia wśród rozmaitych roślin, z którymi można porozmawiać, o które trzeba się troszczyć i nie przejmować się tym, na co nie mamy wpływu chwilowo.
I również chyba to, że faktycznie chociażby te pomidorki, które są tak piękne, czerwone albo żółte, kolorowe, soczyste, no nie są tak strasznie trudne w uprawie, szczerze mówiąc. Można właśnie albo mieć te koktajlowe, albo szczepione, więc to jest taka nagroda dla nas i również jednak troszeczkę działamy na rzecz swojego zdrowia, nie kupując chemicznych warzyw w sklepach.
Pan Waldek napisał, panie Tomku, niedawno wspominał pan, że wysiałby pan chętnie malwy. Ja z nudów około maja wysiałem. Mam ze 40 sztuk, więc połowę chętnie podrzucę do radia. Panie Waldku, przyjmę z otwartymi ramionami. Mogę się zrewanżować na przykład oregano kubańskim.
Przepraszam, a ja tutaj jestem też w tym pomieszczeniu?
Ale oczywiście, to przecież podzielimy się. Ale ja mówię, że ja ze swojej strony, ponieważ dostałem od Kasi Hirsch takie maciupeńkie, takie w takiej najmniejszej z możliwych doniczek oregano-kubańskie.
Oregańskie kubano.
oregano kubańskie, czasami też nazywane brazylijskim. I to mi się tak rozrosło, że w tej chwili jest wielkości sporego wiadra. Zrobiłem już 3 sadzonki z tego.
To jest jednoroczna roślina?
Ja nie wiem.
No to kubańska to
rośnie, rośnie, ale to pyszne to. I już takie 3 w doniczkach rozsadziłem. Też pięknie się, momentalnie się ukorzenia, ciachnięta, włożona do wody po 3 dniach. Już są korzonki do piachu z przeproszeniem i pięknie rośnie.
Ja
i
tak
można sobie zajadać.
Mówiąc, bardzo chętnie taką sadzoneczkę spróbowałam.
Jak nie będę rowerem, czyli następnym razem przywiozę w takim razie sadzoneczkę. Tak,
a ja jestem ciekawa, te malwy, bo jestem taka wybredna troszkę ogrodniczka. Czy to są pojedyncze, czy to są pełne? Tutaj ten pan miły słuchacz.
Pojedyncze mi się bardziej podobają.
Słucham, pojedyncze, no mi
się
też
podobają,
właśnie.
Pojedyncze.
No mi też.
Dobrze.
Przyjmiemy,
panie
Wacku,
także z otwartymi ramionami przyjmiemy i podzielimy się też tym, czym możemy.
Tak jest.
Oregano, gdyby ktoś z Państwa ładnie odhodowane komarzyce, to mam ładnie w doniczkach w nadmiarze, jeżeli by ktoś potrzebował, to oddam w dobre ręce, tylko proszę się troszczyć po prostu, żeby nie zmarnować. Witam. A dlaczego moja 4-letnia brzoskwinia wiosną ma liście pofarbowane, a teraz normalne? Pozdrawiam się, pan Wiesiek. Pofarbowane czy pofałdowane miało być? Bo czasami słownik
jeżeli pofałdowane,
pomaga.
To choroba grzybowa. To proszę uważać, mieć oko.
To może taka jak śliwki atakuje, bo mi czasami śliwki atakuje.
No tak, dlatego, bo śliwki i
brzoskwinie to jedna rodzina.
Dokładnie. To są te duże, dużopestkowe tak zwane. Także to niestety jest to samo. Trzeba uważać. I przede wszystkim jak uważać? Tych roślin, tych wszystkich pestkowych roślin nie należy przycinać wiosną, kiedy jest jeszcze wilgotno, deszcze czasami w normalnych czasach się zdarzają deszcze, prawda, wiosną, nie tak jak u nas było tak strasznie sucho. I wtedy jest większa szansa właśnie, że wejdą choroby grzybowe w te drzewa. Mało pestkowe, drobno pestkowe przycinamy wiosną. Wczesną bardzo wiosną, nie ma problemu, ale te wszystkie z dużą peską przycinamy latem, czyli najlepiej po zbiorach. I to naprawdę jest ważne, dlatego, bo potem ta choroba nie odchodzi sobie po jednym roku, bo to jest choroba grzybowa, która zostaje w nas, znaczy nie w nas, przepraszam, myślę o czymś innym. Również ludzkie choroby grzybowe, prawda, one zostają w człowieku, one nie pozbywamy się ich tak naprawdę całkowicie. I to samo jest z tymi wszystkimi śliwkami i takimi dużopestkowymi drzewkami. Także proszę bardzo uważać, bo potem możecie państwo, wasze drzewka mogą cierpieć latami.
Pan Wiesław wyjaśnia, to literówka się zrobiła z tym chrzanem. Chodziło panu Wiesławowi o zahodowanie, żeby hodować chrzan chciał.
A co tam w ogóle było zapytać?
No, co jakiś sposób. No ja myślę, że sposób najlepszy to jest taki, że wykopać...
Trzeba iść do sąsiadki. Ja tak właśnie dostałam chrzan. Poszłam do sąsiadki i sąsiadka powiedziała, że ma pełno chrzanu i że mi wykopie, mi wykopała, mi dała. Jak pan odwiedzi mój ogród, mogę panu wykopać chrzanu trochę.
A ja sobie z nieużytku przyniosłem taki, co sobie rósł w rowie takim cichym i spokojnym. Kawałek sobie wziąłem i też posadziłem i bardzo
tak jest,
ładnie.
Będzie pięknie rósł. Ja niestety ten chrzan, jak go przyniosłam do siebie do ogrodu od mojej sąsiadki Asi, to posadziłam go w czymś, co kiedyś było ogrodem warzywnym, a teraz jest to ogród angielski ozdobny. Ale tak kocham chrzan, że stwierdziłam, że go tam pozostawię i będzie teraz w angielskim ogrodzie chrzan. Ale jak pan do mnie przyjedzie, to pan dostanie kawałek chrzanu.
Pani Dominika, witam. Dzień dobry. Jaki szkodnik mógł zaatakować moje pomidory? Liście się żółcą i widać małe pajęczynki. Jak naturalnie je usunąć oraz jak pozbyć się mszyc z datury na stałe? Użyłam już chemicznego środka i wracają.
Pierwsze pytanie. Ja proponuję, żeby usunąć w ogóle te liście i w ten sposób może będzie pani w stanie zapomnieć o całym problemie. Dlatego, bo i tak na pomidorach można spokojnie liście zbierać, szczególnie te od dołu. One nie potrzebują tak strasznie dużo tych liści. Także proszę te liście, które są porażone, zebrać. I później może warto by było też zobaczyć, czy podlewamy naturalnie, z naturalnym nawozem, dlatego, bo to zawsze wpływa na zdrowie te rośliny. Może tutaj mówiliśmy w zeszłym tygodniu o jakimś wzmocnieniu rośliny. Można opryskać na przykład gnojówką z obornika czy z pokrzywy, ale to pokrzywa to raczej do czasu kwitnienia. Po czasie kwitnienia z żywokostu można opryskać na przykład wyciągiem z alg. Akurat w Polsce te wyciągi, takie używane w ogrodzie, to nie jest jakieś tam, nie wiadomo, kosmetyczne, ani nic takiego. To w Polsce rzadziej się dostaje. W Anglii, w Irlandii to jest bardzo popularne. Tutaj to nie dotarło, ale u nas...
To jest Morze Północne.
U nas dotarło i Atlantyk. U nas dotarło EMY, czyli te efektywne mikroorganizmy. To są po prostu probiotyki. Duże ilości szczepy, bakterii, dobrych, potrzebnych grzybów. Może po prostu jakoś w ten sposób pomóc, ale przede wszystkim zbierać te liście. Jeżeli chodzi o mszyce na daturze, no to prawda jest taka, że te mszyce pani zwalczy, ale one wrócą. To nie jest tak, że one już nigdy nie wrócą. To tak jak się od robacza koty czy psy. Pierwszą myszkę, jaką kot zje, to zaraz będzie miał znowu robaki. Nie ma tak dobrze. Jeżeli chce pani uprawiać rośliny, to niestety trzeba się przy nich trochę pogimnastykować. Także za każdym razem od nowa trzeba będzie się wyrzucać tę mszycę z ogrodu, a najlepiej, jak pani już się ich pozbędzie w jakikolwiek sposób, chociaż ja szczerze namawiam, bo są dużo, dużo sposobów, jak pani włączy internet, dużo pomysłów na różne mieszanki naturalne, które się pozbędą spokojnie mszycy. Na przykład wywary ze śmierdzących, że tak powiem w cudzysłowie, roślin, bo według mnie wszystkie pięknie pachną, na przykład z kwitnącego teraz wrotyczu. Czy tego jednorocznego, czy wieloletniego.
Wrotycz to w ogóle samozdrowie, niektórzy
oczywiście,
uważają.
Ale to jest bardzo mocno pachnąca roślina i to dużo, dużo różnych szkodników może
do
przegonić.
Do odstraszenia nawet nie udało, wieszano w stodołach, w oborach,
tak,
przed wejściem, żeby odstraszać
również,
szkodniki.
Oczywiście. Także w ten sposób się pozbyć tej mszycy i potem najlepszym sposobem jest po prostu częste oglądanie tej datury. Po prostu proszę zobaczyć co kilka dni, teraz jak jest tak ciepło, są takie, no trudne są warunki dla roślin. Na pewno datura też jest w donicy, bo to jest taka roślina bardziej, no nie rośnie na zewnątrz w Polsce, więc pewnie rośnie w donicy, a zawsze uprawy w donicy są troszeczkę trudniejsze. Proszę obserwować, czy one się nie jak tylko się pojawiają, to można jeszcze wtedy je zgnieść palcami, czy w rękawiczkach, czy w chusteczce, wszystko jedno, ale najlepiej po prostu obserwować, prewencja, a nie czekać, aż będzie już duży problem i wtedy sięgać po jakąś chemiczną broń, która naprawdę jest niezdrowa ani dla nas, ani dla naszej planety.
Witam. Kiedy przesadzić samosiejkę lawendy jednorocznej i czy czekać z cięciem do 8.8.8, bo już nie są ładne? Pozdrawiam się, Pani Maria.
Panie, ja też tak uważam, że już nie są ładne i moje również będą w tym tygodniu przycięte, dlatego, bo już przekwitły dawno, szczerze mówiąc, by było ciepło, za ciepłe dla lawendy chyba, bo faktycznie już jest po kwiatkach, także ja będę przycinała jak najbardziej, można czekać, można teraz, nic nie zaszkodzi, tylko aby nie za późno. A przesadzać można by było spróbować, ale jest bardzo gorąco. Poczekajmy, aż te temperatury troszkę zejdą w dół. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek sadzenie czy przesadzanie, na pewno rośliny się lepiej przyjmą, jeżeli zrobimy to, kiedy temperatury nie są w, powiedzmy 25-30, tylko bardziej 15-25, tak, w tym przedziale.
To jeszcze w sprawie upałów. Czy mimo upałów podlewać rozwodnioną gnojówką rośliny? Pozdrawiam się, pani Irena.
No tak, dlatego, bo to jest nawóz i nawóz stosujemy bez względu na to, czy są upały, czy nie. Więc no, nie wiem, jakie rośliny dokładnie pani pyta, ale na przykład ja mogę powiedzieć, że u siebie w tunelu foliowym my podlewamy nasze pomidory gnojówką z żywokostu, no staramy się bynajmniej co 2 tygodnie.
Pan Mirosław kaktusa nam tutaj nadesłał na zdjęciu, na którym pojawiła się pleśń, jak pisze. Kupił tydzień temu, raz go podlał i widzę, że się pleśń pojawiła. Z kaktusa zeszło powietrze i co robić?
No, nie wiem, czy on już nie zgniły. Skoro się pleśń pojawia, to chyba jest zgniły. Możliwe, że to w ogóle nie jest pana wina, tylko w sklepie już był przelany, bo kaktus to nie tak dużo tej wody nie potrzebują. I naprawdę powiem szczerze, że trudno jest kaktusa w jakiś sposób obrazić, więc musieli się postarać.
Mam piękne krzaki borówki. Czy borówka lubi wodę i jak nawozić nawozami? Zakwaszać ją, mam obornik koński, jak często sposować? Pan Wiesław pisze.
Jaki był początek pytania?
Piękne krzaki borówki, czy lubi ją wodę i jak nawozić,
oczywiście,
czy zakwaszać?
Wszystkie owoce lubią wodę. Akurat borówka faktycznie bardzo, bardzo też lubi ziemię kwaśną, więc proponuję, żeby borówkę raz na jakiś czas zakwaszać. Można pójść do sklepów ogrodniczych i państwu poradzą. Dokładnie taki proszek się kupuje. No niestety jest to chemia, ale jeżeli nie macie państwo ziemi kwaśnej, to tą chemię będziecie musieli stosować. Niektóre osoby ściółkują trocinami i korą, myśląc, że to również zakwasi ziemię. To zakwasi ziemię, ale niestety trociny i kora są to materiały, które są nieprzekompostowane, a więc również wyjałowią naszą glebę, bo wszystkie mikroorganizmy wyjdą z gleby, żeby rozkładać tą ściółkę. Tak więc będziemy musieli wtedy pomyśleć o dodatkowym nawożeniu. Więc co jest lepsze, czy sztuczne nawożenie, czy sztuczne zakwaszanie, to jest trudna sprawa. Generalnie warto by było borówki uprawiać tam, gdzie jest gleba kwaśna, a akurat u nas tutaj, w naszych takich tych terenach, na Kaszubach powiedzmy, tak, jest bardzo dużo kwaśnych ziem, także tam można by było uprawiać. Ale wodę kochają, nawozy normalne, proszę ściółkować
nawozem,
tak, obornikiem końskim, obornikiem normalnie z gospodarstwa wiejskiego. Bardzo, bardzo to będzie borówka kochała, a przede wszystkim też taka ściółka będzie wstrzymywała wzrost chwastów przy roślinie. To też jest bardzo ważne.
Jeszcze pytanie. Anginka. Żółte plamy na liściach. Co robić?
Żółte plamy na liściach to może ja... na moich angingach też czasami liście marnieją, niektóre, gdzieś tak te dolne i ja po prostu je zrywam. Proszę je zerwać, te liście i się starać, żeby ona nie była przelana, żeby nie było za dużo wody, bo jednak to jest pelargonia. Pelargonie pochodzą z południowej Afryki, one nie lubią mieć zbyt dużo wody, ale lubią mieć też słońce, także proszę o tym pamiętać. Niemniej jednak mogą właśnie też mieć jakieś choroby grzybowe i to, taka plamka na liściu to może być coś takiego. Proszę ten liść usunąć i dalej obserwować i nie przelewać. Dobrze by było, żeby w tak upalne dni ta anginka była na zewnątrz.
To błyskawicznie ostatnie pytanie od pani Niny. Strasznie mi brązowieją igły kosodrzewiny. Co robić?
No, wysycha. Proszę podlać i ściółkować. Ściółkować. To jest bardzo ważne. Drodzy Państwo, to jest tak ważne, że nawet nie wiecie, jakie to jest ważne.
To słowo ściółkować dzisiaj padało tyle razy, że sponsorem dzisiejszego programu była literka SI. Katarzyna Bellingham powróci za tydzień. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.